Program specjalny na antenie Radia RMF24. My wciąż śledzimy dla Was to, co dzieje się na ponocnym wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk zapowiedział, że już, że Polska wnioskuje o uruchomienie artykułu 4 NATO. Z nami jest teraz Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam szanownych słuchaczy.
No i pytanie fundamentalne, co oznacza uruchomienie artykułu 4 i dlaczego Polska o to wnioskuje?
No to jest tak naprawdę bardzo dobra, a właściwie tak bym powiedział wprost oczekiwana też decyzja. Bo to jest taki artykuł troszeczkę zapomniany. Wszyscy pamiętamy o tym artykule 5, jeśli chodzi o traktat natowski, ale zapomina się o tym 4, czyli o tak zwane konsultacje. Konsultacje są swoistym takim wezwaniem naszych sojuszników do pomocy, do porady, do konsultacji jako takich i jest takim trochę alertem. To jest taka trochę funkcja, że coś się dzieje, coś naprawdę poważnego, niepokojącego. I bardzo dobrze tak naprawdę, że jest to uruchamiane. Dziwię się trochę przy okazji tego wszystkiego, bo też nieciekawe rzeczy dzieją się wobec Finlandii. I tutaj jestem zaskoczony, a przynajmniej jeszcze nie mamy żadnych doniesień, aby Finlandia także oczekiwała, bo tam mamy do czynienia ze swoistą taką falą ataków dyplomatycznych, to trzeba by użyć oczywiście cudzysłowu, ale tam bardzo mocno Rosja atakuje Finlandię i ewidentnie również podkopuje zaufanie społeczne wobec rządu.
To wyjaśnijmy trochę, bo to jest oczywiście istotny element, ale pewnie nie wszyscy nasi słuchacze mają świadomość, co dzieje się w tej chwili na linii symbolicznie bardzo istotnej, bo to jest ta wojna, której Rosja, Związek Sowiecki nie wygrała. Jedna z tych nielicznych...
Mamy do czynienia ze swoistym takim zachowaniem, kiedy złodziej krzyczy łapać złodzieja, tak? Czyli de facto faszyści krzyczą o faszystach, bo Rosja tak naprawdę, można się zastanawiać, czy nie jest tak naprawdę faszystowskim państwem, a oskarża o to Finlandię, oskarża o to władzę bardzo mocno i podważa nawet w ogóle tak naprawdę powojenne zapisy dotyczące w ogóle suwerenności i samostanowienia funkcjonowania Finów. No więc to są dość poważne rzeczy i Rosja wskazuje, że oczywiście posiada do tego środki, wskazując de facto siłę militarną, więc to są takie groźby, które nie mogą być akceptowalne, mimo że jeszcze retoryczne, słowne, ale jednak nie powinny być akceptowalne, więc ja bym tego wszystkiego nie rozdzielał. To, co się dzieje względem nas, to, co się dzieje względem Finlandii. Pamiętajmy o Zapadzie, o tych ćwiczeniach, o tych manewrach i o tym, co być może będzie się działo też w innych miejscach, w innych regionach. No, na to musi w pewien sposób zareagować. Jeżeli nie zareaguje stanowczo, nie tylko słownie, to okaże swoją słabość. Kłyma, tylko chyba niekoniecznie wie, co z nimi robić. Nie namawiam tutaj oczywiście do pewnej eskalacji, ale z drugiej strony czasem trzeba coś zrobić, żeby druga strona odpuściła.
No właśnie, bo tutaj mówimy tylko o słowach, ale przypomnijmy, że dokładnie te same zarzuty, które teraz Rosja kieruje wobec Finlandii, kierowała kiedyś przeciwko Ukrainie. To znaczy także podważała jej prawo do suwerenności, także sugerowała, że rządzą nią faszyści. To nie jest coś, czego już nie widzieliśmy. No i pytanie, wspomniał pan o tej reakcji, to znaczy jaka powinna być reakcja NATO w tej sprawie, bo to, że Rosja testuje artykuł 5, czy artykuł 4, to jest chyba już dla wszystkich dość oczywiste.
Panie redaktorze, być może nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji naszych poprzednich rozmów, że to nie ma w ogóle wątpliwości, że takie testowanie ma miejsce. Sprawdza, na co sobie może pozwolić, dokąd może dojść. Ja kiedyś w jednej z wypowiedzi, być może właśnie na antenie RMF-u mówiłem, że chyba nie czas i miejsce o niektórych rzeczach być może mówić, bo być może niektóre rzeczy się dzieją i je robimy. Jako społeczność zachodnia mówię oczywiście, nie tyle jako Polska, choć być może i też. I być może robimy rzeczy, które docierają na Kreml i oni wiedzą, że to my, ale publicznie o tym się nie mówi. I tak to jest jak z tymi tajemnicami, jak ze służbami specjalnymi. O tym być może się dowiemy za lat 10, 50 albo wcale. Ale czasy są wybitnie ciekawe. No i musimy właśnie jako ta zachodnia społeczność międzynarodowa reagować, bo jeżeli tej reakcji nie będzie, no to za chwilę, nie chcę powiedzieć, że będzie za późno, ale tych sytuacji będzie coraz więcej, bo pewnie za chwilę pan redaktor zapyta, czy powinniśmy się obawiać eskalacji tego wszystkiego, co chociażby działo się dzisiaj rano, prawda?
Znaczy, zapytam się o to, ale szczerze mówiąc, chyba domyślam się odpowiedzi, bo my eskalację obserwujemy od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że w nocy z 9 na 10 września 2025 roku coś się zaczęło. Drony wlatywały wcześniej, rozmaite naruszania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, ale także Polski, dokonywało się wcześniej. Teraz zobaczyliśmy kolejne kroki. Nie widać żadnego powodu, żeby Putin, jeśli nie spotka się z odpowiednią odpowiedzią, a nawet jeśli się spotka, to żeby nie próbował czynić kolejnych kroków.
Złodziej oskarża o kradzieże, faszysta oskarża o faszyzm, a ten, który eskaluje, będzie oskarżał o eskalowanie. I tak jak powiedziałem wcześniej, może nie tak wprost, ale czasem należy wykonać pewne ruchy, które mogą być odebrane jako eskalacja właśnie po to, aby ta eskalacja nie miała miejsca. To jest trudne, to jest kontrowersyjne, społecznie dla niektórych być może nieakceptowalne, no ale mówimy o naszych największych dobrach. Pamiętajmy, że katalog interesów narodowych nasz zaczyna się naprawdę od bardzo fundamentalnych rzeczy, jak nasze istnienie, jak nasza suwerenność, niezależność, również ta polityczna nienaruszalność granic itd., itd. To jest tylko początek, gdzie reszta, tak? A wiadomo, że Rosja działa na bardzo wielu frontach, proszę zbyt dosłownie jeszcze tego nie rozumieć, ale na wielu frontach, na których będzie podkuwać wszystkie państwa, bo cały czas mówię, że my jako Europa, jako sojusz również ze Stanami Zjednoczonymi nie mamy jednego głosu, tak? Rosji łatwiej jest prowadzić pewną politykę, również tą agresywną, również z użyciem sił zbrojnych. No, jeżeli się jest sojuszem na 110 państw, podmiotów, to zawsze to jest trudniejsze, bo jest wielogłos, są różne wątpliwości, są różne linie polityczne, jest różny światopogląd i tak dalej, i tak dalej.
To jeszcze pytanie, co powinniśmy tak naprawdę, pan mówi, no powinniśmy coś zrobić, powinniśmy to nawet pozornie eskalować. Mówił pan o tym, że pewnie działania już są podejmowane, ale to są działania, można powiedzieć, pod progiem wiedzy publicznej, ale jak rozumiem, Putin toczy także wojnę informacyjną, to znaczy to jest próba zastraszenia, wpłynięcia na opinię publiczną w Polsce. No i wydaje się, że żeby odpowiedzieć na tę wojnę, to trzeba podjąć działania, które będą widoczne, a nie tylko takie, które toczą się gdzieś pod dywanem, służby ze sobą walczą, to jest oczywiste, nie zawsze o wszystkim informują, ale wydaje się, że potrzebne są jakieś takie działania, które pokażą, że jednak Zachód odpowiada. I to pokażą nie Putinowi gdzieś w tajemnicy, tylko społeczeństwom zachodnim.
Tak, tylko to strasznie znowu podzieli tak nasze podzielone społeczeństwa. Pan redaktor, no, nieźle całkiem to nazwał, tak, przed chwilą, jak pewne rzeczy prowadzić o tym progu wiedzy pewnej i świadomości powiedział. No, to jest naprawdę trudne i, tak jak powiedziałem, kontrowersyjne. No pytanie, co wystawić te przysłowiowe czołgi? Ja powiem szczerze, symbolem było, kiedy premier razem z Ursulą von der Leyen, no, pokazali się na granicy, kiedy sygnał ze służb mówił: nie, nie idźcie tam, nie róbcie tej konferencji. I tam w zasięgu wzroku byli i nasi żołnierze, i ci Białoruscy. I to też było pokazanie: nie, nie boimy się, nie będziemy się wycofywać, no bo jeżeli teraz my pokazujemy słabość, że się boimy, no to będzie następny krok. I tutaj nie zapominajmy o tym zapadzie, nie zapominajmy, że ktoś się będzie tłumaczył, że miał miejsce jakiś wypadek, że coś się wydarzyło, że oni wcale tego nie chcieli. Aczkolwiek, tak patrząc całkiem poważnie, w ogóle się do tego nie odnoszą, a właściwie każdy władz dość szerokich rosyjskich, no, macha szabelką niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. No i dlatego też wspominałem o tej Finlandii, bo to też tam widać, że z bardzo różnych kierunków ta Finlandia ze strony rosyjskiej jest atakowana. Wydaje się, że chyba tutaj znowu cudzysłów, no, trzeba się szybko w ramach NATO też zebrać, o ile wcześniej nie wypracowano pewnej księgi, jeśli chodzi o odpowiedzi, że tak się wyrażę, NATO na te działania. No bo jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy, się nie przygotowywaliśmy i teraz chcemy to robić ad hoc, no to będzie krucho. Ja mimo wszystko żyję nadzieją, że jednak jesteśmy przygotowani i pewne działania będą miały miejsce. Zwróćmy uwagę, że chociażby dzisiaj rano nikt już się nie zastanawiał, tak jak słyszeliśmy to wcześniej, że a, no nie możemy zestrzeliwać, bo nie wiadomo, gdzie taki statek powietrzny spadnie, no robi szkód i tak dalej. Dzisiaj też takie ryzyko było, ale mimo wszystko podjęto to. Chciałbym też zwrócić uwagę, że lepiej, nie idealnie, ale lepiej dzisiaj też wyglądała komunikacja i sposób przedstawiania tego wszystkiego ze strony aparatu państwowego, tak? Oczywiście ze strony również IRMF-u wychodziły pewne newsy, które wcześniej z aparatu państwowego nie wychodziły. I teraz albo aparat państwowy to potwierdzał, bądź no dementi akurat nie było, no ale jest potencjalna taka opcja, no to też świadczy o tym, że aparat państwowy nie nadąża, dawkuje, no i dobrze, że mamy media niezależne, ale z drugiej strony to państwo powinno być pierwszym, który pewne informacje przedstawia, bo jak nie, no to Rosjanie zaraz to wszystko podłapią. Oni byli przygotowani od pierwszych chwil do tego, jak przedstawiać całą sytuację z tymi dronami, z tym atakiem, więc nie bądźmy tym wszystkim tak naprawdę zaskoczeni.
Jeszcze ostatnie pytanie o Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa. Donald Trump odbierze ten sygnał Putina, a może inaczej, no odbierze, tylko jak go odbierze? Da mu kolejne 2 tygodnie, czy jednak to już jest taki moment, w którym Władimir Putin przedobrzył?
To mamy do czynienia, ja mam wrażenie przynajmniej, takie, z takimi pewnego rodzaju paradoksami, bo Putin jakkolwiek i czegokolwiek właściwie nie zrobił przez ostatnie lata, to na swój sposób osiągnął trochę efekt odwrotny, bo w pewien sposób uświadomił Ukraińcom ich narodowość, ich tożsamość i bardzo wielu Ukraińców w dużym stopniu zdążyło go znienawidzić, mając wcześniej stosunek obojętny bądź pozytywny. I ze działaniem znowu prezydenta Trumpa trochę jest inaczej, ale podobnie. Już mówię, o co mi chodzi, bo z jednej strony zmuszając swoich sojuszników do podnoszenia tych progów, jeśli chodzi o wydatki na obronność, de facto pewnie o zakupy też w Stanach Zjednoczonych, ale doprowadził też do sytuacji, bo ta dyskusja nie od wczoraj ma miejsce, że w Europie zaczynają się zastanawiać elity, a co będzie jeśli, to wcale nie musi nastąpić, ale jednak Stany Zjednoczone staną z boku, albo w ogóle przecież mówiło się przez chwilę, że wyjdą z NATO. I to jest być może też szansa na zbudowanie pewnej jedności europejskiej, żeby pokazać też swój kapitał i potencjał, bo go posiadamy. To nie jest tak, że to tylko Stany Zjednoczone w jakiś tam sposób gwarantują nam to, co się dzieje, czy właśnie o potencjale natowskim. Oczywiście są bardzo, bardzo ważnym graczem, ale jednak nie jedynym, więc tutaj mam nadzieję, że zdążyliśmy się przebudzić również jako Europa. No inaczej do pewnych kwestii będziemy podchodzić, nie patrząc się tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone. Niemniej, jak słusznie pan redaktor zauważył, no tutaj głos i stanowisko Stanów Zjednoczonych, głównie w osobie prezydenta i jego administracji, będzie, no mówiąc wprost, wybitnie ważne.
Bardzo dziękuję. Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na celowniku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie.